Drodzy braterstwo, zanim przejdę do kontynuacji tego tematu, to jeszcze taka uwaga się przypomina, jakie przeżycie kilka lat temu miałem właśnie tutaj wśród Was, przyjechawszy do zborów przy okazji tych świąt listopadowych kilka lat temu, miałem przygotowany wykład, który wykład to kończę odczytaniem właśnie tej pieśni, którą przed chwilą zaśpiewaliśmy, to traktując to jako wiersz, jako dobre podsumowanie poselstwa tego wykładu, że choćbym wszystko miał, a nie miał Pana, to cała reszta nie miałaby sensu. Miałem taki właśnie jeden z swoich wykładów, kończę odczytaniem tej pieśni, no to nic z tym szczególnego. Szczególne i niezwykłe było to, że przychodzimy tutaj rano do zboru, a tutaj siostra Maria, zdaje się właśnie, czy albo chyba tak, chyba to była siostra Maria, rozdaje tekst tej pieśni braciom i na rozpoczęcie tego zebrania braterstwo śpiewają tą pieśń. No to już jest niezwykłe wydarzenie, bo to nie jest tak, że akurat przypadkiem pieśń ze śpiewnika, no i ja trafiłem w tą pieśń, chociaż też małe prawdopodobieństwo, jakbym kończył jedną pieśnią, żeby z tych kilkuset pieśni akurat ta była śpiewana na rozpoczęcie tego zebrania, a tym bardziej niezwykłe jest, że jest to pieśń spoza śpiewnika i akurat wtedy, kiedy ja przyjeżdżam z tym wykładem, który na ostatniej stronie mam tą pieśń zapisaną i ją odczytuję na koniec wykładu, a tutaj braterstwo zupełnie, nie wiedząc zupełnie o tym, tą pieśń śpiewają już na rozpoczęcie zebrania. To było niezwykłe. I teraz właśnie przy okazji śpiewania tej pieśni przypomniało mi się, że takie wydarzenie miało miejsce kilka lat temu. Ale wracamy do naszego wykładu. Objawienie, 2 rozdział, a 14 werset. Przeczytam go jeszcze raz. Lecz mam ci nieco za złe. Mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. 4 Mojżeszowa, 22 rozdział, rozpoczyna tą historię. Nie będziemy jej odczytywali, jest kilka rozdziałów łącznie, żeby tą całą historię przedstawić. Ja ją postaram się odświeżyć teraz, tak własnymi słowami powinno być szybciej. Było to w tych czasach, kiedy Izrael wyszedł z Egiptu jako naród, już wędrował po tej pustyni przez 40 lat i zbliżał się, nadchodził czas na wejście do ziemi obiecanej przez Izraelitów. Izraelici już po drodze pokonali kilka narodów, wybili doszczętnie z polecenia Bożego, o czym wieś się rozeszła po całej okolicy, po wszystkich okolicznych królestwach i sprawiła, no, że zwłaszcza władcy tamtych królestw drżeli ze strachu przed Izraelitami. I był tam właśnie wspomniany w naszym tutaj w wersecie 14 Balak, nie mylić z Balamem, bo Balam to była inna osoba, był Balak, król Moabu, który obawiał się, że Izraelici, którzy zbliżają się ku jego królestwu, no tak samo wybiją i jego zabiją, i jego lud wybiją, no że ich kompletnie zniszczą. W związku zdawał sobie sprawę, że skoro poprzedni i pozostali królowie, którzy już zostali pobici, z mocą swojej armii nie byli w stanie przeciwstawić się Izraelitom, to że potrzebne mu jest jakieś wsparcie. Ludzie wówczas musieli być, no, zabobonni, bym powiedział, bo takiemu Balakowi wydawało się, że jeżeli ktoś, kto ma jakieś prawo do tego, rzuci klątwę na Izraelitów, no to im się przestanie dobrze powodzić. No i tak Balak, ten król Moabu, a przy okazji możemy powiedzieć, że jego obawy były zupełnie nieuzasadnione i gdyby nic nie zrobił, to by na tym najlepiej wyszedł i on, i jego lud. Bo Izraelici w swoim marszu otrzymali polecenie od Boga, żeby nie atakować tych narodów, które są z nimi spokrewnione. A Moabici jak najbardziej są spokrewnieni z Izraelitami, bo Moab to jest imię, które otrzymał kto? Wiedzą, pamiętają braterstwo? Tak tutaj brat Bogdan szepcze cicho, że Ezaw. Takie imię. On urodził się jako Ezaw, a później od niego, nie, że ja dobrze mówię, bo sam źle mówię teraz, bo tak z pamięci opowiadam te rzeczy. Moabici pochodzą od Moabu, a Moab był
Od Lota.
No właśnie, tak. To od Edom jest od Ezawa. Edom jest od Ezawa. No właśnie, nie Moab, tylko Edom jest od Ezawa. No, tak czy owak, nie zmienia to głównej myśli, że są spokrewieni z Izraelitami, bo jeżeli Moab rzeczywiście tak, był synem Lota, a Lot był bratankiem Abrahama, z którego, od którego pochodzą Izraelici, więc Izraelici i Moabici byli spokrewnieni i Bóg zakazał im ich, jeszcze kilku innych narodów, które były z nimi spokrewnione, ruszać, czyli mieli zostawić ich w spokoju. I ten Balak najlepiej by było, gdyby uwierzył w to, że Izraelici go nie będą atakować, ale on nie chciał tego przyjąć do wiadomości, bo uważał, że to podstęp. Tylko tak mówią, że zostawią nas w spokoju, że tylko przejdą przez nasze terytorium, czy nawet obok naszego terytorium przejdą i pójdą sobie dalej, a w rzeczywistości chcą uśpić naszą czujność, a jak przyjdzie co do czego, to wybiją nas tak samo jak wszystkich pozostałych. Więc nie chciał w to uwierzyć i zaczął knuć przeciwko Izraelitom, co się źle skończyło ostatecznie i dla niego samego, i dla jego ludu, bo za to, że knuli przeciwko Izraelitom i że rzeczywiście zaszkodzili Izraelitom, Bóg zmienił swoje polecenie. I zdaje się tak, 4 Mojżeszowa, 31 rozdział już tym razem, opisuje o to, jak to Bóg wydał polecenie Mojżeszowi, żeby z każdego z 12 pokoleń Izraelitów po 1000 mężów walecznych wydzielić i 12-tysięczną armię wysłać i tak samo jak z pozostałymi za karę, za to co zrobili, wyrżnąć wszystkich w pień. I tak też się stało, więc jak ktoś knuje, próbując się ratować w sposób niewłaściwy, to często kroć sobie szkodzi. A jak, w jaki sposób chciał się Balak uratować, bo tutaj zaczynałem od początku, pominąłem środek i doszedłem do samego końca, ale teraz wróćmy do środka. Wiedział o tym, że daleko, daleko od niego, w Mezopotamii, mieszka Balaam, który jest, uchodzi za wielkiego wieszcza, i że ludzie chodzą do niego, żeby po różne rzeczy, żeby na przykład przepowiadał im przyszłość. I był Balaam znany z tego, że jak przepowiedział, tak też się działo. No bo rzeczywiście był mężem Bożym, był prorokiem Bożym i był w dobrych układach z Bogiem. Także Bóg, jak mamy opis biblijny, Bóg do niego przychodził we śnie, tak? I tak sobie przez sen rozmawiali. Tak jak było zresztą i w przypadku, gdy król Balak wysłał swoich przedstawicieli, by sprowadzić Balaama, to też było, że mamy opisane, że w nocy Bóg pyta Balaama, cóż to za ludzie są, którzy do ciebie przyszli, a Balak mu odpowiada, że to posłańcy. I Bóg mu oczywiście mówi, że nie, tenże naród izraelski jest błogosławiony przez Boga i nie można rzucać na niego klątwy. No i tak to ta historia wygląda, że kilka razy ci posłowie przyjeżdżają, namawiają Balaama, on się opiera, aż w końcu zgadza się pojechać razem z tymi posłańcami, żeby zobaczyć na te tereny właśnie przybyć, gdzie Izrael przybywa. Po drodze mamy ten słynny cud z oślicą Balaama, to jest właśnie ten sam Balaam od tej oślicy, co ludzkim głosem przemówiła. I to chyba jedyny przypadek w historii ludzkości, kiedy zwierzę przemówiło ludzkim głosem, bo to, co niektórzy uważają, że w noc wigilijną mówią, to legendy i bajki dla dzieci, a to rzeczywisty przypadek tutaj mamy. No i przybył ten w końcu Balaam na te tereny. Próbował, bo chciał zarobić, bo król Balak obiecywał mu bardzo sowitą zapłatę za wykonanie tego zadania. Oczywiście klątwy nie rzucił na Izraela, bowiem jak kiedykolwiek otwierał usta, to Duch Boży nim owładał i zamiast przeklinać Izraela, błogosławił Izraelowi, także król Balak się wściekał na niego i mówił, że jak go nie przeklinasz, to przynajmniej go nie błogosław jeszcze. Więc i tak się historia kończy, po czym zostaje przerwana na ileś rozdziałów i nie wiemy dokładnie, co się, znaczy nie wiadomo, można by powiedzieć, że tak się skończyło, ale to nie był koniec, nie jest to wprost opisane, ale jak się połączy to, co mamy, tą karę i dla Balaama, która spadła później, i dla Moabitów z 31 rozdziału 4 Mojżeszowej, plus te słowa, które mamy w objawieniu napisane na ten temat, jak to się połączy, to udaje nam się stworzyć dalsze wydarzenia. Otóż Balaam nie mógł rzucić klątwy na Izraelitów, a bardzo pragnął tej zapłaty, jaką Balak mu obiecywał. I tutaj objawienie 2.14 mówi nam, że Balaam nauczył Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwaną ofiarowane i uprawiali nierząd. Więc wychodzi z tego, że Balaam pogłówkował, co tutaj zrobić, żeby obejść Boga i jego zakazy. I jak gdyby poszedł do Balaka i mu powiedział, wiesz, klątwy rzucić nie mogę, bo Bóg mi na to nie pozwala. Ale jest sposób, że osiągniesz to, co chcesz. Zależy ci na upadku Izraelitów, żeby nie zniszczyli twojego królestwa, więc jest sposób. Bo Bóg im błogosławi, bo oni zawarli z nim przymierze i zobowiązali się przestrzegać jego prawa. Ale jak przestaną przestrzegać prawa Bożego, to spadnie na nich kara od Boga. Więc co ty musisz zrobić, to wciągnąć ich w jakiś grzech. I taki pomysł mu podsunął. I wtedy mamy opisane, jak Biblia opisuje, to w czwartej Mojżeszowej, że te Moabitki zaczęły zapraszać Izraelitów na uczty, które były wydawane w związku ze składaniem ofiar dla bałwanów, dla tych swoich bogów. I tam właśnie ci Izraelici jedli te rzeczy ofiarowane bałwanem, co było uważane za oddawanie czci tym bałwanom. I na dodatek jeszcze uprawiali tam i nierząd, bo kult bogów pogańskich bardzo często z niemoralnością się wiązał. Wszystkie te rzeczy były Izraelitom zakazane. I rzeczywiście Balaam dobrze rozumował, bo zgodnie z przymierzem zakonu, jakie Izrael zawarł z Bogiem, zaraz zaczęła się kara dla Izraelitów. Plaga się rozpoczęła w obozie i tysiące Izraelitów zaczęło umierać w sposób nagły. Także zostało to przerwane dopiero jak Pinehas, syn Aarona, oburzony takim postępowaniem jednego z głównych przywódców, tych, którzy się dali wciągnąć, jednego z książąt izraelskich, którzy dali się to wciągnąć, oburzony, że kiedy tu Izraelici rozpaczają nad tym złem i nad tą karą, to on sobie Moabitkę sprowadza do swojego namiotu, wziął włócznie i przebił obydwojga w swoim, można powiedzieć, sprawiedliwym oburzeniu i to powstrzymało dopiero klątwę w obozie, także nie wszyscy Izraelici zmarli, tylko zaledwie kilkadziesiąt tysięcy z nich zmarło i klątwa została powstrzymana. W taki to sposób Balaam uczył Balaka. I to jest, tak było w przypadku cielesnego Izraela, a tutaj mamy powiedziane w objawieniu, że ta historia powtarza się, sposób działania, metody szatańskie powtarzają się w przypadku kościoła duchowego, w przypadku kościoła chrześcijańskiego. W jaki sposób to się powtórzyło? No właśnie, w taki sposób to się powtórzyło, że do kościoła chrześcijańskiego zostały wniesione pogańskie nauki. Bo na duchowym poziomie jedzenie pokarmów oznacza przyjmowanie pewnych nauk. Tak to Biblia o tym mówi. Chyba nawet na wszelie widziałem na ścianie w holu tu braterstwa. Jest ten werset z Jeremiasza. Ilokroć pojawiały się słowa Twoje, tak to przekłady starsze, bardziej dosłowne mówiły, zjadłem. Nie. Jak można zjeść słowa Boże? No można je przyjąć, zaakceptować. To często jest ten symbol używany, że Słowo Boże jest pokarmem. Pamiętamy ten tytuł pierwszego tomu, Pokarm dla myślących chrześcijan? To, co jak brat Russell napisał w pierwszej wersji, że te idee są pokarmem dla umysłu. Więc idee, nauki są pokarmem dla umysłu, tak jak dla ciała ludzkiego pokarm ten literalny jest pokarmem. Więc jeżeli mówimy o Biblia mówi o spożywaniu rzeczy, to na duchowym poziomie spożywanie rzeczy oznacza przyjmowanie nauk. Więc by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane. Czy jakie toż rzeczy bałwanom ofiarowane? No, nauki szatańskie, nauki, które oddają cześć bałwanom, a bałwanem jest wszystko to, czemu oddaje się najwyższą cześć, co nie jest Bogiem. I takie nauki zostały wprowadzone do kościoła chrześcijańskiego właśnie w tym okresie czasu. To jest właśnie to oddawanie tych rzeczy, to jest właśnie spożywanie rzeczy bałwanom ofiarowanym. Wnieśli to ci pogańscy kapłani, pogańscy filozofowie, którzy przyszli do kościoła chrześcijańskiego i ponaginali swoje doktryny tak, by pasowały do religii chrześcijańskich. No i pojawiły się właśnie te różne nauki o Trójcy. Przecież nauka o Trójcy ma korzenie pogańskie. W prawie każdej pogańskiej religii jest z trzech głównych bogów. Przeniesienie na grunt chrześcijański tej nauki. Nauka o wiecznych mękach, tutaj o nieśmiertelności duszy, o nagrodzie w niebie zaraz po śmierci. Schrystianizowanie pogańskich rytuałów i świąt. Wiem, na jakiej to zasadzie wyglądało to wtedy, że zmieniano tylko nazwy, tak? Przecież nawet Kościół katolicki przyzna, że święta Bożego Narodzenia, ten termin, to nie jest termin narodzenia naszego Pana, że to nie 24 czy 25 grudnia. Nawet oni to przyznają, tylko że było to trochę wcześniej w roku, bardziej około 1 października niż 25 grudnia. Ale dlaczego zrobili wtedy? No bo było takie zimowe, czyli przesilenie. Nie przesilenie, się na włos, no też tak, pewnego rodzaju przesilenie. Wiemy, że 22, 23 grudnia jest najdłuższa noc, najkrótszy dzień i po czym ten proces się wtedy odwraca i znowu zaczyna dnia przybywać, a nocy ubywać aż do tam 22 czerwca i to tak co pół roku się zmieniają te procesy, raz w jedną stronę, raz w drugą stronę, a poganie byli czcicielami słońca, jak gdyby tutaj mieli święto, no bo to był okres, kiedy jak gdyby słońce przestaje przegrywać z nocą, zaczyna znowu zwyciężać i radość ku temu trzeba to czcić, więc weźmy tutaj i zacznijmy obchodzić tak święta chrześcijańskie. Zmieniamy tylko nazwę. No wtedy to poganom było łatwo przyjąć, bo im głównie chodziło, żeby były święta, ucztowanie. A czy nazywa się tak, czy siak, to już jest drugorzędna kwestia i łatwo było im to zaakceptować. Więc to jest schrystianizowane pogańskie rytuały, święta, modlitwy do umarłych, święte miejsca, święte dni, święte osoby. Wszystko to było spożywaniem rzeczy bałwanom ofiarowanych, a tym duchowym nierządem była Unia Państwa z Kościołem. Bo nie tak to nasz Pan przewidział. Kościół Chrystusowy miał czekać na powrót swojego Pana, na powrót oblubieńca, na wtóre przyjście, żeby wtedy z Nim zasiąść na tronie i razem panować. A chrześcijaństwo nie chciało czekać. Nadarzyła się w IV wieku okazja, żeby połączyć się z państwem i zacząć panować w oparciu o władzę świecką. Więc ta Unia to jest właśnie łączenie rzeczy, które nie powinny być ze sobą łączone. Jest to właśnie duchowy nierząd, symboliczne wszeteczeństwo. Więc tych błędów, to już wspominałem o Soborze Nicejskim w 325 roku. Równość i współistotność Syna z Ojcem. A w 381 roku kolejny sobór konstantynopolitański I dołożył do tego Ducha Świętego. No i od tego czasu mamy dekret o Trójcy Świętej i wyznanie wiary tak zwane nicejsko-konstantynopolitańskie, które brzmi następująco. To jako ciekawostkę przeczytam. Brzmi ono tak. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło z światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało i z Maryi Dziewicy stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Na szczęście to skończyło. Niektórzy, którzy mają korzenie w Kościele katolickim, to zapewne pamiętają te słowa, bo być może na religii uczyli, a może nawet przynajmniej fragmenty, to chyba czasami ksiądz powtarza w Kościele podczas jakiejś uroczystości tego właśnie wyznania, bo to chyba jest wciąż obowiązujące wyznanie katolickie, więc znają to. No, dogmat o Trójcy tutaj jest mocno zaakcentowany. I ten dogmat o Trójcy zajął tak naczelne miejsce, tak ważny stał się dla tych ludzi, że po dzień dzisiejszy wielu teologów katolickich odmawia miana chrześcijan tym, którzy nie wyznają dogmatu o Trójcy, bo jak gdyby to jest centralna i najważniejsza nauka Kościoła katolickiego. Kto nie wierzy w Trójcę, no to W sumie tak wychodzi chyba to rozumowanie, gdzie to nie wierzy w tego samego Boga, w związku z tym nie może być chrześcijaninem. W związku z tym z punktu widzenia Kościoła katolickiego, teologii katolickiej, nie jesteśmy chrześcijanami. My, którzy nie wierzymy w Trójcę. Dlatego też no, nie moglibyśmy, nawet gdybyśmy chcieli, ale nie chcemy wcale brać udział w ruchu ekumenicznym, bo pewnie nawet by nas nie dopuścili do tego jako niechrześcijan. Tolerują inne wyznania protestanckie, te, które uznają wiarę w Trójcę, której nie uznajemy. Więc Kościół tego okresu, ta nominalna jego część, no, zostaje tutaj nagany, zostaje od Jezusa nagany. Mam ci za złe, że są tacy, którzy tej nauki Balama się trzymają, czyli by wprowadzać światowość i grzech do Kościoła, bo spożywają te rzeczy bałwaną ofiarowane i łączą się z państwem. A połączenie się z państwem, jak wspominałem w pierwszej części, nigdy nie jest korzystne, bo to jest coś za coś. Tak jak to na własnej skórze się Luther przekonał, który dużo skorzystał na tym w XVI wieku, że książęta niemieccy stanęli po jego stronie, ale to też było coś za coś. Gdy któryś z elektorów, czyli z tych najważniejszych książąt, którzy mieli swoje państwa pod władzą, potrzebował rozwodu, no Luther musiał ponaginać swoje nauki i dopuścić, że rozwód jest dopuszczalny dla chrześcijanina, no, bo to jest coś za coś. Dzięki myślał sobie zapewne, że to mała cena za to, żeby na znacznym obszarze setki tysięcy ludzi miało wolność do wyznawania prawdziwych nauk, które on głosił. No ale to hańbę sobie sprowadza właśnie idąc na kompromis z tym światem, tak, pokazany jest on w Samsonie, który oślepiony, nie zdając sobie sprawy, tak, pracował dla tych filistynów, czyli dla sekciarzy, bo tym byli ci książęta, bo im zależało na zbudowaniu systemów kościelnych podporządkowanych władzy świeckiej, bo to, że oni poparli Lutra i jego działalność, to nie dlatego, że aż tak bardzo te nauki im się podobały, tylko dlatego, że była to okazja do wyzwolenia się spod władzy papieża, który im tu się wtrącał, kazał płacić podatki, wtrącał się w ich sprawy i zamiast być podporządkowanym Kościołowi, podporządkować Kościół sobie. No i dlatego oni poparli to i Luther no, musiał pójść na te kompromisy z nimi i to jest właśnie pięknie pokazane, że pracował dla tych, którzy w rzeczywistości są wrogami chrześcijan, bo takimi są sekciarze, oni nie są. Oni dobrego wierzącym nic nie wyświadczają sekciarze. Sekciarze są sługami szatana, bo sekciarstwo jest szatańskiego rodowodu i służy realizacji celów szatana, nie celowi nie rozwojowi ludu Bożemu. I tak właśnie Samson to jest pięknym obrazem na to, bo walczył z tymi Filistynami całe życie, zadawał im wiele klęsk, a w końcu oślepiony pracował na ich korzyść, bo tak mielił to, że na tych żarnach pracował i pokarm im szykował, tak samo jak Luther w antytypie, duchowy pokarm, czyli a duchowym pokarmem mówiliśmy są nauki na potrzeby sekciarskich systemów. Tutaj uzasadnić, bo lektor któryś jest niezadowolony ze swojego małżeństwa i chciałby mieć nową żonę, więc jakoś trzeba to uzasadnić, że to jest niewłaściwe. Znaczy, że to jest dopuszczalne, chociaż Luther uważał na podstawie nauk biblijnych. Nie jest trudno zauważyć, że jest to niewłaściwe takie postępowanie, no ale coś musiał wymyśleć i też się z tym zmagał i był to dla niego doświadczenie, bo no, musiał troszeczkę swoje sumienie naruszyć, no ale tak to jest, jak się pójdzie na kompromis z tym światem, wejdzie się w te tryby, to nie ma się później wolności postępowania zgodnie ze swoim sumieniem, dlatego najlepiej w te tryby nie wchodzić, bo wtedy można zawsze postąpić tak, jak się uważa, że jest słuszne, tak jak Biblia naucza. I kolejna przygana jeszcze w wersecie 15, dlatego nie do końca wierny z tego okresu, jest powiedziane, taki ty masz u siebie takich, którzy trzymają się nauki Nikolaitów. Pojawiają się tutaj Nikolaici, którzy już byli w okresie efeskim wspomniani w pierwszym, troszeczkę wcześniej jeszcze, a teraz są wspomniani po raz kolejny. Tak jak wtedy to tłumaczyłem, Nikolaici, złożenie dwóch słów. Niko, Laos i Niko. Niko znaczy zwycięstwo, Laos lud. Czyli Nikolaici to są ci, którzy zwyciężyli lud. Albo w innym tłumaczeniu zdobywcy laikatu. Czyli są to klerykałowie. I ta nauka też zatriumfowała w pełni w tym okresie Kościoła, że kler we wszystkich swoich różnych stopniach zdobył pełną władzę nad prostymi wierzącymi. Są tam tacy, którzy trzymają się nauki Nikolaitów, panować nad ludem Bożym wbrew temu, co uczy Biblia. Bo apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w rozdziale 5, wersecie 2 i 3, mówi wyraźnie: paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie po Bożemu. I tutaj, i po czym dodaje, nie dla brzydkiego zysku. A niestety klerykałowie robią to dla brzydkiego zysku, niekoniecznie finansowego, chociaż w chrześcijaństwie to przez całe stulecia to był główny ten motyw finansowy, ale można mieć inne zyski, też brzydkie, niekoniecznie finansowe. Nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. I nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A wzorem dla innych być ciężko. Dużo łatwiej panować nad innymi, bo można innym kazać, a samemu palcem nie ruszyć, żeby to wykonać, co jest trudne. Z takim to zarzutem też żydowscy klerykałowie w postaci uczonych w piśmie i faryzeuszy spotkali się od naszego Pana, że zasiedli na mównicy Mojżeszowej, tak, i nauczają, ale sami tego nie czynią, co nauczają. Więc tego, co was mówi Jezus, co was uszą, to słuchajcie, ale jak oni postępują, to nie postępujcie, bo mówią, a nie robią tego, co mówią. Tak samo robią klerykałowie. Ograniczają się do pięknych słów, do pięknych deklaracji, po czym wcale nie myślą, żeby to realizować i wypełniać, bo to wcale nie jest proste. Natomiast powinni świecić przykładem sami. No, wtedy nie trzeba było, nie musieliby mieć władzy. Gdyby ktoś świeci przykładem, to poprzez sam nie musi nikomu nakazywać, bo załóżmy nie ma takiej władzy, ale od niego bije taka prawda Ewangelii, Duch Boży, że wywiera pozytywny wpływ na innych i nikogo nie przymusza, nawet nie musi słownie nakazywać, zachęcać. Wystarczy, że jak inni go obserwują i widzą, to przy kontakcie z taką osobą samoczynnie powstaje w nich pragnienie naśladowania tej osoby, i bo tej osoby aż coś bije. No ale to trzeba by być prawdziwym dzieckiem Bożym, a to jest trudne. Dużo łatwiej jest nakazywać i czerpać z tego korzyści, więc to są właśnie ci Nikolaici, też kolejna słabość ludzka, która od upadku człowieka do po dzień dzisiejszy się zaznacza. Pragnienie panowania nad innymi i wydawania im poleceń. Więc za to jest krytyka. Ci Nikolaici stworzyli tą duchową arystokrację w postaci biskupów, arcybiskupów, metropolitów, patriarchów i na samym wierzchu papież, która panowała, no i dotąd panuje nad prostym ludem Bożym. Werset 16 mówi: upamiętaj się więc, a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust swoich. Tak, więc jest wezwanie do upamiętania, że zanim dojdziesz do szczytu swych dążeń, zanim pogrążysz się zupełnie w duchowym upadku, bo jak się już zupełnie pogrążysz, to koniec. Wtedy już nie da się upamiętać, ale dopóki do tego nie dojdziesz punktu, upamiętaj się. A jak nie, przyjdę, jeden walczył mieczem ust moich. Na samym początku tego poselstwa nasz Pan wspomina, że ja jestem tym, który ma miecz. I teraz tą myśl rozwija i tym mieczem będę walczył. Nie mam go tylko od parady, żeby sobie trzymać, bo ładnie wyglądam z tym mieczem, tylko póki co go jeszcze nie używam, bo daję ci czas. Upamiętaj się. A jak nie, to ja z tym mieczem, ja tego miecza w końcu użyję, tak? Nawet jak mówi polskie powiedzenie ludowe, że Bóg jest nierychliwy, ale sprawiedliwy i w końcu tą sprawiedliwość wymierzy. I nawet jeżeli komuś za swoje złe czyny nie spotkała go kara w tym życiu, to nie uszedł bezkarnie, bo źle postępując zdegradował swój charakter i baty za to odbierze w przyszłości. Bo to życie nie kończy historii człowieka tutaj, tylko w jakim stanie do grobu poszedł, w takim stanie z tego grobu się wyjdzie i będzie musiał się naprawiać. A im bardziej zdegradowany, no to tym większą będzie musiał wykonać pracę, a walka z własną degradacją wcale nie jest prosta, tylko jest trudna, a laska żelazna będzie tłukła po głowie za wszystkie próby złego postępowania, a to będzie bolało. Uderzenie laską boli, jak się dostanie. A jak jeszcze laska żelazna, no to zdajemy sobie sprawę, bardziej niż drewniana. Uderzenie laską żelazną boli dużo bardziej niż uderzenie laską drewnianą, choć i to nie jest przyjemne. Więc nasz Pan tutaj zapowiada, tak ostrzega, przypowiednia jest to pańskiego gniewu w stosunku do tego nieprawego kościoła chrześcijańskiego. Jezus zapowiada, że On w końcu zaingeruje. Że to nie będzie tak, że On będzie stał się i przyglądał i że On zawsze będzie pozwalał błędowi zwyciężać. Przyjdzie moment, że ja tego miecza użyję. A czego nie używam teraz? Bo czekam, aż się upamiętasz, bo daję Ci czas. I z drugiej strony warto na tę zasadę zwrócić uwagę, bo jest to nie tylko zasada, według której Bóg tutaj działa względem kościoła chrześcijańskiego, jest to też zasada, którą Bóg stosuje w życiu indywidualnym poszczególnych swoich dzieci. Czyli nie śpieszy się z karą. Jeżeli ktoś z nas zbacza na złą drogę, nie śpieszy się z tą karą, bo oczekuje, że my sami będziemy wprowadzali konieczne korekty. Na początku ogranicza swoją opatrznościową działalność do tego, by pokazać nam, że na złą drogę schodzimy, licząc na to, dając nam czas, byśmy osądzali samych siebie. Tak jak apostoł Paweł pisze w swoich listach, że gdybyśmy się sami osądzali, to nie bylibyśmy sądzeni. A gdy jesteśmy już sądzeni, to znaczy, że przez Pana jesteśmy wychowani, abyśmy nie byli potępieni wraz z światem, bo świat jest potępiony za swoje postępowanie, a my, jeżeli nie będziemy sami się osądzać, a później włączy się Pan i to też nie pomoże, no to spotyka potępienie prawdziwe dziecko Boże, a to jest dużo gorsze niż potępienie świata, bo świat jest potępiony pod potępieniem adamowym, z którego zostanie uwolniony. A apostoł Paweł, pisząc do członków Kościoła, pisze tak: wy, spłodzeni z ducha, spod potępienia adamowego jesteście uwolnieni. Ale jak was spotka kolejne, to już koniec. Która śmierć? Z tego nie ma odkupienia. Więc lepiej, żebyście się sami osądzali. I to też na to warto właśnie zwrócić uwagę. Upamiętaj się, bo reakcja boska nastąpi prędzej czy później. Co człowiek sieje, to i rządź będzie, pisze apostoł Paweł gdzie indziej. I że Bóg się nie da z siebie naśmiewać, chociaż nie reaguje wcale szybko. Tak jak w przypadku Kościoła swojego chrześcijańskiego, tak samo w przypadku nas wszystkich, każdego z nas, Bóg nie śpieszy się z wymierzaniem kary i dając nam czas na poprawę. Dlatego warto się rzeczywiście upamiętać. Dla Kościoła chrześcijańskiego szansa na upamiętanie przeszła, chociaż trwała długo. Przez parę wieków Bóg czekał, dawał im czas. W przesłaniu swoim do kolejnego okresu Kościoła, o którym już dzisiaj nie powiemy, w objawieniu 2:21 nasz Pan mówi tak: i dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać. Nie? Taki komentarz do swoich słów kolejnego okresu. No bo już minęło kilkaset lat, kolejne kilkaset lat przeszło i Jezus mówi: dałem jej, tutaj nawiązując do tego, tu mówi, wzywa, upamiętaj się, a kilkaset lat później przesłanie Jego mówi: i dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać. No to w końcu przyjdę. Jak mówi w tamtym okresie, i rzucę ją na łoże, zmogę chorobami, boleściami, żeby zaprzestała swojego działania, po prostu zmuszę do tego swoją interwencją. Bo czas mija, ona się nie pamiętuje. Bóg w końcu zadziała. I w tym przypadku to wezwanie do upamiętania było przekazywane przez Pana poprzez swoje mówcze narzędzia. Wierni pańscy podjęli tutaj tą właśnie walkę z tym mieczem ust, by wykazać ten błąd. Ci w tym okresie, którzy walczyli jako ten Antypas, polegli, a w kolejnym okresie czasu było to nauki te były wzywające do upamiętania, były przez Pana przekazywane do tego Kościoła, żeby on się upamiętał właśnie w tych rzeczach. Przez członków gwiezdnych w kolejnych okresach Kościoła walczyli oni z tymi Nikolaitami i z duchowymi wszetecznikami. I objawienie 2:17, już ostatni werset, mówi: kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. To jest pierwsze zdanie. Uszy to oczywiście uszy zrozumienia, uszy ku słuchaniu. Nasz Pan też tak mówił czasami. Kto ma uszy, niechaj słucha. No przecież wszyscy, literalne uszy mają, wszyscy, ale nie wszyscy. Słuchać w znaczeniu słuchać i zrozumieć to, co się słyszy. Więc kto potrafi to zrozumieć, do kogo to trafia, to niech słucha tych rzeczy, co Duch, boska mądrość mówi do poszczególnych zborów. I tak samo jak do kolejnych okresów Kościoła, tak samo i do tego, w ostatnie słowa są skierowane do zwycięzców. Jaką to nagrodę Bóg dla nich przewiduje? I tutaj mówi, zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały. A na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, kto je otrzymuje. To dam mu z manny ukrytej. No to jest oczywiście aluzja do manny, która była przechowywana w tym wiadrze, które było w skrzyni świadectwa w namiocie zgromadzenia. Ta manna miała jaką właściwość? No, manna taka zwykła jako pokar ma tą właściwość, że jak minie pewien okres, to się psuje i ulega zepsuciu. Natomiast ta manna w tym wiadrze, w namiocie świadectwa, się nie psuła, nie ulegała skażeniu. W związku z tym dam mu manny oznacza dam mu nieskazitelność, dam mu nieśmiertelność. No i taka była nagroda zapowiedziana dla zwycięzców w Kościele. Nieskazitelność, nieśmiertelność. Bo co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone jako nieskażone, pisze apostoł Paweł w jednym ze swoich listów. Tutaj jest to podane pod symbolem dania tej manny. I później jeszcze kamyk dam mu biały. To symbol, który nawiązuje do starożytnych obyczajów, kiedy w przeszłości było inaczej niż jest dzisiaj, bo nie można było złapać za komórkę i zadzwonić do kogoś dalej. Nie? Na przykład nie mógł zadzwonić do swojego przyjaciela. Wiesz co, podeślę ci jednego ze służących, dasz mu to, a to. Nie? Czy dasz podejść, sam nie mogę przybyć, ale potrzebuję pomocy i podeślę ci kogoś. Jak przyszedł ktoś i mówi, przychodzę od tego, twojego przyjaciela, który potrzebuje tego, a tego. To skąd można wiedzieć, że to nie oszust? Nie? Który sobie pomyślał, a tamcie się przyjaźnią, to ja to wykorzystam, poproszę o jakąś pomoc w imieniu tamtego i sobie to wezmę. Dlatego też był taki zwyczaj, że przyjaciele na dowód przyjaźni bierali sobie biały kamyk i dzielili go na pół. I każdy miał tą połówkę, stawało się to znakiem rozpoznawczym. Jeżeli przyjaciel chciał do, nie mógł sam przyjść do drugiego przyjaciela, a potrzebował czegoś od niego, to wystarczy, że wysłał kogoś z tą swoją połówką i wtedy było wiadomo, że on przychodzi od przyjaciela. Czyli jeżeli ktoś tutaj Jezus mówi do zwycięzców, że dam mu kamyk biały, to znaczy on zostanie moim przyjacielem. Ten ktoś podzieli, tak jak przyjaciele dzielili się tym kamykiem, tak samo ja ze zwycięzcami podzielę się. Będą nieśmiertelni, nieskazitelni i będą moimi przyjaciółmi. Pod tym symbolem to się kryje. A na tym kamyku wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, kto je otrzymuje. Nikt nie zna, to znaczy otrzyma imię, ma parę znaczeń w Biblii. Jednym z nich jest natura. Otrzyma on boską naturę, która jest tak wspaniała, że nikt, kto jej nie ma, tej natury, nie jest w stanie tego ogarnąć. Tak jak to apostoł Jan, zdaje się, napisał, że jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, ale jak się objawi, to zobaczymy naszego Pana takim, jakim jest. Więc to natura boska jest tak wspaniała, że nikt oprócz ją otrzymujących nie może jej zrozumieć i ocenić. Dlatego na tym kamyku, symbolu przyjaźni, to no, z tym, jak gdyby z tą przyjaźnią będzie szła też nowa natura, no, która jest wręcz niezbędna, żeby zostać przyjacielem Jezusa tak naprawdę, bo jeżeli ktoś nie ma takiej samej natury jak nasz Pan, to nie może być pełni jego przyjacielem. Chociaż mówi się, schodząc na poziom ludzki, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, no i rzeczywiście coś takiego jak przyjaźń między człowiekiem a psem istnieje i jest w milionach przypadków potwierdzone, że rzeczywiście coś istnieje, ale to nie może wyjść na taki poziom jak przyjaźń między człowiekiem a drugim człowiekiem, bo pies, chociaż wiele rozumie, to nie ma takich możliwości zrozumienia, ani aż takich możliwości odczuwania jakie uczuciowych, jakie posiada człowiek. Tak samo nasz Pan może być dla nas ludzi przyjacielem. Tutaj łączność duchową możemy odczuwać, ale tylko to jest na takim poziomie, na jakim jest możliwe dla naszej natury. a ktoś, kto jest w boskiej naturze, może mieć znacznie bliższą relację z naszym Panem, niż możemy mieć my. Więc na tym kamyku będzie nowe imię, nowa natura, którą będzie znał i rozumiał, ogarniał tylko ten, kto ją otrzyma. A kto jej nie ma, to może mieć mgliste wyobrażenie na ten temat, a pełnego zrozumienia nie będzie miał. I tak kończy się to poselstwo, ale jeszcze jedną rzecz chciałbym dla Państwa przeczytać. Znalazłem taki tekst w internecie, napisany przez Marka Finleya, prawdopodobnie jakiegoś Amerykanina z jakiegoś z kościołów protestanckich, który opisał swoją wizytę w Pergamie, czy też Pergamonie, różnie zwane, w tej miejscowości. Bo wiemy też, o tym już nie wspominałem na początku, bo to już kolejny wykład z cyklu, że te siedem listy do siedmiu zborów zostały wysłane, że w rzeczywistości takie miasta istniały w Azji Mniejszej wszystkie. Niektóre z nich istnieją do dzisiaj pod inną nazwą. Po niektórych zostały jakieś ruiny, ale to były fizycznie, literalnie istniejące miejsca. No i tak Mark Finley, który zajmuje się jakim głoszeniem i kręci też i filmy o treściach religijnych, wraz ze swoją ekipą, chcąc, kręcił serię filmów na temat siedmiu okręgów kościoła i w tych miastach, literalnych w tych miejscach, udawał się tam i co można było jeszcze zobaczyć, to tam nakręcił, żeby później w filmie to podać i przedstawił taki opis swojej wizyty w Pergamie. W bezwieczny, upalny dzień nasza niewielka ekipa filmowa, niosąc sprzęt, wyruszyła skalistą ścieżką wiodącą do Pergamonu. Położenie tego miasta jest właściwym symbolem jego duchowego stanu. Pergamon, jak wiele starożytnych miast, został zbudowany wysoko ponad równiną. Nawet potężna armia miałaby trudności ze zdobyciem tego miasta. Słowo Pergamon znaczy wyniosły. Kiedy szatan zrozumiał, że nie zniszczy kościoła prześladowaniami, zmienił metodę. Kościół zaczął cieszyć się poparciem państwa rzymskiego. Znaczna część pongan w imperium stała się chrześcijanami. Cesarz Konstantyn także przyjął chrześcijaństwo. Ta nowa, wyniosła pozycja zapoczątkowała proces zmian w kościele. Powierzchownie nawróceni poganie wnosili do kościoła swoje pogańskie praktyki. W chrześcijaństwie zadomowił się kult wizerunków i posągów. Konstantyn był wyznawcą pogańskiego kultu Boga Słońca. W dziele zatytułowanym Historia Kościoła Chrześcijańskiego czytamy: monety bite za czasów Konstantyna miały po jednej stronie wybite inicjały Chrystusa, a po drugiej sylwetkę Apolla, Boga Słońca, co świadczy o tym, że Konstantyn nie śmiał zerwać z dawnym patronem. Powoli, stopniowo, ludzkie dogmaty zastępowały prawdę Bożą. Prosta zasada zbawienia z łaski Bożej przez wiarę w Jezusa Chrystusa została zastąpiona skomplikowanym systemem zbawczym opartym na kościelnych dogmatach. Swój lud w Pergamonie Bóg wzywa do wierności Jego Słowu w obliczu powszechnego kompromisu. Kompromis w sprawach wiary jest możliwy wtedy, kiedy wmawiamy sobie, że Boże prawdy nie są ważne. Zdarza się to, kiedy Boże objawienie zastępujemy ludzkim rozumowaniem, kiedy świadomie zgadzamy się na coś, o czym wiemy, że nie jest zgodne z wolą Bożą. Po prostu przymykamy oczy na fakty. Przymykanie oczu nie jest bezpieczne, kiedy idziemy z krajem przypaści. Kilka kroków w złym kierunku może się skończyć nieszczęściem. Uświadomiłem to sobie podczas naszej trudnej wędrówki do Pergamonu. Nagrywając nasz program na temat kompromisu w sprawach wiary, robiliśmy zdjęcia w pobliżu ołtarza Zeusa, nazywanego tronem szatana, w Dziejach Apostolskich 2:13. Ołtarz jest potężny, zbudowany na fundamencie kwadratowym, ma boki mierzące około 35 metrów. Na nim postawiono wysoki cokół, na którego bokach znajdował się figuralny fres reliefowy ze scenami walki bogów olimpijskich z gigantami. Zrekonstruowany ołtarz znajduje się obecnie w Berlinie. Ówczesna chwała zniknęła. Zostało tylko rumowisko porośnięte chwastami. Wbrew zdrowemu rozsądkowi wdrapałem się przy pomocy prowizorycznej barierki na szczyt ruin, które pozostały po ołtarzu Zeusa. Kiedy zaczęliśmy filmować, wrzasnąłem jak oparzony. Wielka zielona żmija o trójkątnej głowie wypełzła spośród kamieni i zaczęła syczeć na mnie. Serce biło mi tak mocno, jakby chciało wyrwać się z piersi. Skacząc z kamienia na kamień, zbiegłem z rumowiska najszybciej jak potrafiłem. Ukąszenie żmii jest śmiertelne, podobnie jak jad szatana. Kompromis niesie śmierć.
Postępowanie sprzeczne z sumieniem może kosztować wiele. Ucz się na cudzych błędach. Ja swojego niemal nie przepłaciłem życiem. I tak na temat Pergamonu, z jego punktu widzenia, jak on widzi te sprawy, dość trafnie, więc tutaj przedstawia ten kompromis, na jaki Kościół chrześcijański poszedł w owym czasie, jakie negatywne skutki duchowe to przyniosło. Dlatego są to zasady, które można przenieść do swojego życia i kończąc życzę braterstwu stosowania tych zasad i wierności naszemu Panu, tak żebyśmy tę pochwałę od Niego mogli usłyszeć. Dziękuję za uwagę.